Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Spotkaliśmy się dzisiaj, panowie, żeby omówić bardzo ważny temat. Ważnym tematem jest to, że jak ostatnio sobie rozmawialiśmy Jasiu ze mną,
no.
jako realizatorem dźwięku, to ja bym chciał w końcu porozmawiać o tym, jak to jest, że od 10 lat toczy się w Radiu Luz audycja Z Piekła Rodem, w sumie już od ponad 10. I myślę, że fajnie byłoby w końcu opowiedzieć tę historię, bo 10 lat to już jest trochę czasu i jest o czym opowiadać.
10 pyknie w marcu. Dokładnie.
Przyszły będzie
marcu.
Dopiero?
Będzie w marcu.
Ja myślałem, że to już było w tym marcu.
Nie. Wiesz co, mi też to chodziło po głowie, ale no. Nie.
To jest od 2015.
Czyli jednak.
No. Tak. Ale wiesz, wydaje mi się, że prawie 10 to prawie, wiesz, to już leci 10 rok. O.
No o właśnie, leci 10 rok.
Leci 10 rok.
To może dlatego mi się tak
lepiej brzmi.
No, leci 10 rok, wiesz co, rozumiem, że interesuje Cię, jak to możliwe, że ktoś jeszcze tego słucha, że nam się chce, znaczy nie wiem, czy nam się chce, ale że to robimy.
No, to wiesz, z tym chceniem to już nie bywa,
no, to prawda. I że jakoś to jednak nie zaschło w jednym punkcie i i jakoś tam się rozwija, tak, tego efektem tak. Jest podcast, prawda?
Tak, oczywiście. Natomiast zacząłbym od samego początku, bo to nie było tak, że nas była trójka, tylko przyszedł Jasiu do radia, a ja przez przypadek zostałem w to włączony, bo...
Nie miałeś nic do roboty akurat.
Nie miałem nic do roboty. Nie, no, w sensie miałem do roboty. Zajmowałem się ogólnie wtedy właśnie realizacją w Radiu Luz i byłem skupiony też wtedy trochę bardziej chyba na produkcji, a nie na,
chyba tak,
nie na emisji. I zostałem poproszony o to, że przyjdzie taki gościu, on tam chce, chcemy sprawdzić, czy będzie spoko jego audycja, więc przyjdzie i nagra tam jakiś pierwszy odcinek, weź to zmontuj i spoko. No i przychodzi Jasiu, pamiętam jak dzisiaj, to był chyba luty, bo w marcu już zaczynała ramówka. Przychodzi Jasiu w koszulce, chyba miałeś taką kartę Asa miałeś jakiegoś, tylko nie wiem.
A, Kombi Christ.
No tak. Jak dziś pamiętam po prostu i tak sobie myślę, no ten chłop wygląda, w sumie i radiu pasuje, żeby robił jakąś tam elektroniczną muzykę, na pewno coś takiego dupnie, nie? I nagle się okazuje, że tej Jasiu z otwartej łapy ładuje, że on będzie puszczał metal w Radiu Luz. No. Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego?
Dobra, jak do tego to jest doszło fascynująca historia. Fascynująca historia, jak to wyglądało z mojej strony. No. Otóż to był rok, o ile dobrze pamiętam, 2015 i faktycznie zima, chyba styczeń. Ja wtedy byłem w trakcie bojów doktoranckich na filologii polskiej na uniwersytecie i wyszedłem sobie na papierosa. Jeśli ktoś wie, jak jest zbudowany budynek filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, to tam, gdzie jest filologia polska, to są właściwie dwa budynki połączone takim mostkiem. Oczywiście na terenie uniwersytetu nie wolno palić, ale na tym mostku wolno. Ja sobie wyszedłem na papierosa i tak spokojnie popalałem, gdzieś tam w nerwach między spotkaniem z promotorem, kolejnym odraczaniem rozdziału i tak dalej. A nie wiem, a wyjściem na piwo prawdopodobnie. No i zadzwonił Pawełek Klinczak, który wtedy, nie pamiętam, czy on był szefem redakcji muzycznej Radiu Luz.
Nie, już wtedy nie był od jakiegoś czasu, ale
wcześniej był.
Ale wcześniej był i wtedy też prowadził jeszcze swoją audycję.
Tak, i on w jakimś kolegium czymś tam brał udział, nawet jeżeli to było nieformalne kolegium. Pawełek, DJ Nafta, z którym się koleguję od bardzo dawna, zadzwonił i powiedział, wiesz co, w zasadzie to chcemy trochę zmienić profil tutaj w Radiu Luz, więcej gitar, tego. No i właśnie przydałby się ktoś od metalu, ja w tym aż tak bardzo nie siedzę, chociaż to nieprawda, Paweł dobrze zna muzykę metalową, ale widocznie już miał dość, miał swoją audycję elektroniczną. Może ty byś poprowadził. Ja tak pomyślałem, że w sumie i tak tego słucham, i tak o tym myślę, i tak gdzieś tam staram się być w miarę na bieżąco, chociaż nie tak jak później, ale jednak starałem się. no to dobra, czemu nie? I faktycznie wtedy nastąpił ten moment, o którym ty mówisz, czyli przyszedłem do Radia Luz, strasznie spięty, ja miałem już przygody radiowe w uniwersyteckim radiu, w radiu uniwersyteckim prowadziłem audycję przez 2 lata o komiksach. Ale to jest jednak zupełnie co innego.
Pamiętam, wspominałeś o tym, ale to było tak, strasznie
dawno. Tak, ale to jest jednak zupełnie inny rodzaj prowadzenia audycji, bo jednak wiesz, jak masz audycję muzyczną, to ty puszczasz muzykę i o tym mówisz, komentujesz, jakoś nawiązujesz. Możesz tego nie robić, możesz o czymś innym mówić, ale jednak ta muzyka jest towarzysząca, ona jest spójna z tym, co mówisz. W momencie, kiedy prowadzisz audycję o komiksie, tak naprawdę sprawa jest trochę trudniejsza, bo opowiadasz o czymś, czego przecież przez radio nie pokażesz słuchaczom. No są te dymki, są te obrazki, tomy chude, grube, średnie, i musisz to jakoś oddać słowami, więc jest więcej gadania, mniej muzyki, w dodatku ta muzyka raczej pełni funkcję, no taką uspokajacza dla ciebie, żebyś się złapał chwilę oddechu, i nawet jeżeli starałem się, żeby ona była jakoś powiązana z tematem, no to było jej zdecydowanie mniej, no i przede wszystkim nie tylko metalowa, to była zdecydowanie bardziej taka uniwersalna muzyka, bardzo różna. W każdym razie wtedy no faktycznie stanąłem przed strasznym zadaniem przygotowania takiej audycji pilotowej. Ja naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. Bo no, tej muzyki metalowej jest tyle, której chciałoby się puścić, a ja mam przygotować godzinną audycję. No, czyli tam raptem 7-8 kawałków maksymalnie. Biorąc pod uwagę, że te, które my puszczamy na ogół, są dość długie, no to tak 7-8 max. Jeszcze do tego jakieś gadanie. I jak wysortować z tych tysięcy utworów, które znam i lubię, no te 7-8. Ale już nie pamiętam dokładnie, jaki był wtedy temat. Chyba wymyśliłem, że to będą jakieś dziwactwa muzyczne.
Nie pamiętam. Absolutnie nie pamiętam i nawet nie mam tego niestety nigdzie nagranego. Ostatecznie to też nigdzie nie było wyemitowane.
Nie, bo to był pilot tylko, raczej tak, dla redakcji, czy tak, ja w ogóle tak umiem mówić. Ale, ale faktycznie taki odcinek był. Pamiętam, że wtedy poleciał na pewno... projekt poboczny Jensa z tego, z Borknagara, Nedlanda, Solefald.
Solefald.
Solefald na pewno poleciał. A już nie pamiętam, co jeszcze. No i
wtedy
jakoś chwyciło.
Wtedy World Music wyszło chyba.
Tak, i to ja jakoś zafascynowany do dziś, zresztą tak, bardzo lubię ten album, ale stwierdziłem, że dobra, to polecimy coś właśnie takimi dziwactwami ala ten World Music z Solefalda. I tak pod to ułożyłem audycję, to jakoś zassało, przeszło, no i dobra, ma pan do wyboru jakieś tam miałem do wyboru 2 terminy, więc wyszedł wtorek, godzina 23 i tak zostało, no bo chyba tam nie było wyboru co do tego, że to będzie późno wieczorem.
No tak, tak, tak. W sensie ogólnie audycje autorskie w Radiu Luz są emitowane po godzinie 20, w sensie jest jeszcze jakaś jedna tam powiedzmy chyba od 17 do 18, która się tam dzieje. Ale zwykle jest tak, że od 20 do północy to już są co godzinę inna audycja autorska, więc no specjalnie tam wyboru nie było. No mógł to być jeszcze weekend, ale chyba był też
nie,
już cały.
Nie, ja chyba nie chciałem weekendu. I pamiętam, że... tak, Tomek?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że miałeś bardzo dyplomatyczne zagranie, skoro poszedłeś tam w koszulce Kombi Christ, bo...
No tak było.
Bo takie trochę metalowe, ale trochę elektroniczne, a skoro Radio Luz wtedy mocno bardzo stało elektroniką, to...
No do dziś raczej tam przeważa muzyka raczej elektroniczna bądź pop ewentualnie.
Tak.
Ale wtedy faktycznie coś się zmieniło, bo powstał pomysł, żeby iść też w inne rodzaje muzyki. Pamiętam, że pojawił się też jazz. Mniej więcej w tym samym czasie. No i właśnie. I wtedy spotkałem też po raz pierwszy Mikołaja, który do dziś prowadzi tak samo jak my. Garaż. Garaż leci godzinę przed nami. My mamy audycję we wtorek o 23. Garaż leci o 22. No i Mikołaj tam prezentuje taką muzykę. No właśnie, garażową. Różne od bluesów, rock'n'rolli, przez punk. Co tam jeszcze? Stonery jakieś wrzuca. No takie faktycznie chropowate dźwięki, to go kręci i potrafi pięknie się tym dzielić, ale to jest chyba fajne przejście między tym, co jest wcześniej, jakąś elektroniką taką za dnia, popem, a no już naszym graniem. Od pewnego czasu jeszcze przed garażem jest audycja Muzyka do słuchania po ciemku. Pozdrawiamy chłopaków. I ta audycja z kolei to też są ciężkie brzmienia, zdecydowanie raczej gitarowe, chociaż tam elektronika też się pojawia. ale takie mam wrażenie, że bardziej eksperymentalne. Panowie idą faktycznie tak po bardzo autorsko. My jednak mainstream też bierzemy. Usłyszycie u nas Judas Priest czy Metallica, czy nawet
to,
tam...
To się żre trochę z tym, co było mówione od samego początku tak naprawdę, bo jak pamiętam, pierwsza audycja albo druga gdzieś tam padło. Oczywiście, że jest to tylko gustowna muzyka, czyli taka, która jest w guście Janka. I druga rzecz, że tutaj mainstreamu nie będzie i że Metaliki tu nie uświadczycie. Tak też pamiętam.
No parę razy nam się zdarzyło, ale jednak wiesz co, relatywnie tej Metaliki jest na pewno dużo mniej niż...
O nie, no mi się wydaje, że na przestrzeni Metaliki 10 lat to tej Metaliki tam, nie wiem, może się pojawiły ze 3-4 utwory.
Jakoś
nie?
Tak,
no. Ja myślę, że chyba Metalika to naprawdę pojawiała się przy okazji nowych albumów Metaliki, no, najwyżej, na zasadzie takiej, tak myślę. I faktycznie chyba...
No Master of Puppets nigdy nie poleciało.
Jednak jeżeli się pojawiają u nas takie wielkie gwiazdy w audycji, to zazwyczaj w kontekście nowych albumów albo koncertów, które promujemy, no nie? I to raczej w tym kontekście sięgamy po naprawdę mainstreamowe kapele, bo tak to w większej rzeczy to jednak taka będzie druga liga lub niżej. No
druga, trzecia, ale po taką podwórkową też sięgamy często. Ja pamiętam, że faktycznie zamysł był taki, żeby iść, no tak powiem, gustownie, czyli według mojego gustu, bo wtedy ja byłem autorem tej audycji, ale szybko się połapałem, że po pierwsze tego się nie da tak ogarnąć. To jest tak wielki temat, że tego się nie da ogarnąć samemu. A że gdzieś tam po drodze się okazało, że Rudy ma swój zespół, Radical Notion. I właściwie to też siedzi w tej muzyce, ale z trochę innej perspektywy, bo ciebie wtedy grały dżenty.
Progresywy dżenty, no.
Takie klimaty i takie nowoczesne też jakieś łączenie z rapsami. Czyli rzeczy, w których, to nie to, że ja je odrzucałem, ale słabiej znałem. Po prostu to nie było coś, co leżało gdzieś tam w moim zakresie tych najważniejszych rzeczy. I pamiętam, że dość szybko się okazało, że o ile na początku miałeś być po prostu realizatorem, no, że się dogadaliśmy, że będziesz współprowadził.
Tak, tak naprawdę od drugiego odcinka gdzieś tam było tak, że miałem swój, zaczynając od progresywnego kącika Rudego, czyli dosłownie jedno wejście na całą audycję, gdzie było po prostu omówienie jednego jakiegoś kawałka, no to tak później się to przerodziło w takie już gadanie razem o tym wszystkim i w którymś momencie przyszedł też Tomek.
A to zaraz, zanim przejdziemy do Tomka, wiesz, ja wtedy pamiętam, że też szybko się przekonałem we własnej percepcji, ale też z komentarzy znajomych, którzy słuchali tej audycji, że głównie oni tego słuchają, wiadomo, to dla was. że momenty, kiedy myśmy wchodzili z jakimś dialogiem, wszystko jedno o czym, czy jakimś merytorycznym, czy jakimś tam, wiesz, a co u ciebie ostatnio, to dynamizowało tę audycję. A w momencie, kiedy ja miałem monolog, no to szedł taki Jan Ptaszyn Wróblewski, nie? I to chciałbym brzmieć jak Jan Ptaszyn Wróblewski. To nie był ten poziom. To nie był ten, no jednak on tam dziesiątki lat pracował nad warsztatem. Ale gdzieś tam chyba jest takim autorytetem, tak swoją drogą. No i faktycznie to było przemyślane, żeby jednak zdynamizować tę audycję, żeby tam nie było takiego gadania utworu. Że wiecie, w tym roku zespół Solefald wydał nowy album, który był całkowicie różny od wcześniejszego, tylko że nie.
Ale no. Czasami tak to brzmiało faktycznie.
No brzmiało.
A propos, jeżeli chcecie sobie posłuchać z tych naszych pierwszych tak naprawdę kroków, to dalej mamy odpalonego Mixclouda. Na Mixcloudzie znajdziecie te pierwsze odcinki, tego jest, nie wiem, może ze 20 parę. I normalnie można sobie posłuchać tej muzyki, którą wtedy graliśmy i tego, w jaki sposób gadaliśmy. No brzmi to trochę inaczej niż dziś.
Znaczy wiesz, ja myślę, że tak, na pewno się nie wstydzę tej muzyki, która wtedy leciała.
No nie, nie.
To na pewno. Natomiast wykonawstwo nasze,
pierwszy
moje
odcinek przynajmniej... to jest taki festiwal cringe'u, że
no, po prostu ale
warto posłuchać.
Na pewno. Ale po jakimś czasie się okazało, że żeby jednak jeszcze bardziej to zdynamizować, no to jednocześnie zmniejszyć krytykę odbioru, zaprosiłem Tomka. No bo Tomek krytykował, to masz, chłopie, się wykaż. I
tak było. I ty chyba nigdy, nie, albo przynajmniej do któregoś momentu oficjalnie nie byłeś w tej audycji. W sensie, nie, bo...
Tomek był z doskoku, no.
Tak, bo jak ktoś przychodził do Radia Luz, to tam od razu dostawał też dostęp do jakiegoś tam maila, miał swojego spersonalizowanego tak. i tak dalej. I tu gdzieś to twoje nazwisko zawsze było, jak chciałeś coś dorzucić do bazy, bo w radiu jest tak, że jest taki software, wrzuca się tam jakieś tam utwory i tak dalej, no i trzeba się tam do tego zalogować, to ty korzystałeś z mojego albo z Tomka konta, z Janka konta zawsze i tak ostatecznie w końcu ci dali dostęp.
Tak, ale ja nie pamiętam, kiedy to się stało, tak jakbym miał sobie przypomnieć.
To na pewno trwało kilka lat.
Bo na pewno odkąd jest Zeta jako software, to mam swoje konto, ale wcześniej chyba jak był selektor, to też już w którymś momencie miałem swoje konto. Nie? Ale faktycznie to bywało tak różnie, no w którymś momencie już dostałem swoją legitymację, to już taka była najbardziej poważna legitymacja dla dziennikarza.
Tak? Ja nigdy nie dostałem.
Ale to się stało tak faktycznie.
A byłem najszybciej.
Przydatne, no to prawda.
Ale ja nie wiem, czy ja po prostu jej nie odebrałem, czy wyszło tak, że skoro pracuję jako techniczny, to nie. Nie pamiętam, jak to
tam
było.
Tam też były zapisy, trzeba było poprosić o to.
Tak. Natomiast faktycznie jak Janek zaproponował, żeby właśnie pójść do radia i to też było na zasadzie takiej, że przyjdź, poprowadzimy razem, zobaczysz, moje ci się spodoba, tak? To nie było też coś takiego, no. że już teraz na stałe, tak? Tylko bardziej na zasadzie takiej próby. To był czerwiec, tak? Czyli audycja się zaczęła w marcu, Janek zaproponował w czerwcu, żebym przyszedł i pamiętam dobrze, że to był czerwiec, bo to akurat była sama końcówka moich studiów i to też był taki dobry moment, żeby zająć się czymś innym niż medycyna, bo ile można i chyba jest to taki częsty syndrom studentów szóstego roku, że łapią się wszystkiego, co nie jest związane z medycyną. Więc faktycznie ta perspektywa radia była super i to akurat, no właśnie, ja kończyłem studia, zaczynają się wakacje, czerwiec, lato i no i to był pomysł fajny. Wydaje mi się, że po kilku audycjach wspólnie już tak stwierdziłem, że to jest naprawdę okej. I to też podobnie trochę jak Janek powiedział, że to takie wrażenie, że i tak w tym siedzę, i tak o tym czytam, staram się być na bieżąco, więc chętnie... No po prostu gdzieś o swoim hobby, o swojej pasji mogę poopowiadać.
Wiesz, Tomek, ja myślę, że to jest gdzieś w duszy niemal każdego metala, czy kogoś, kto się w ogóle interesuje muzyką, już nieważne, czy metal, jazz, blues, whatever, elektronika, że ludzie lubią mówić o tym, czego słuchają. No tak już zazwyczaj mają. I lubią pokazywać to innym, co oczywiście rodzi masę memicznych tematów, prawda? Puśćmy teraz moją playlistę na imprezie. No i tutaj są różne reakcje, prawda? Nie będziemy opowiadać memów przecież. Ale chodzi o to myślenie. I nagle się okazuje, że ja mogę to robić bezkarnie i jeszcze ktoś się z tego cieszy, tak? To znaczy jest jakiś tam redaktor tego radia, który mówi tak, Janek, super, jedź z tym. No i jeszcze się okazuje, że ktoś tego słucha, prawda? I to już w ogóle jest ekstra. No to jako człowiek zainteresowany muzyką musisz sobie jeny. No lepiej nie będzie.
Mówmy się granie przy okazji niszowej, bądź co bądź muzyki, może nie niszowej, ale nie mainstreamowej, takiej, której nie ma o godzinie, 12 w samo południe.
Nie wiem, często nie ma nawet o północy.
No, dokładnie.
W większości
stacji. To sam fakt, że w ogóle ktokolwiek tego słucha, a wiemy o tym, że słuchają, to już jest coś.
Tak, to to jest coś niesamowitego faktycznie, że radio dało nam kompletnie wolną rękę, tak? Póki nie będziecie tam przeginać z namawianiem do narkotyków i alkoholu, no to spoko, możecie tam nawet po 23, a to nawet jak grubsze słowo poleci, to nie ma problemu.
Tak, bo do tego
więc
się już nie
przywala. Wolność mieliśmy dużą.
Tak, bo po godzinie 23 do niczego się tak naprawdę nie przywala już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na którą oczywiście musieliśmy zwracać uwagę.
To prawda.
Wy dalej musicie, ja już nie, bo już nie prowadzę tak naprawdę w radiu. Ale był deal, że jak będziemy się zbliżali do tej 10. rocznicy, to wtedy jeszcze coś tam wrócę i coś powiem ze dwa słowa na koniec.
Na pewno. Zresztą wracaj, kiedy chcesz. To nie jest...
Ja jestem starym i zmęczonym człowiekiem mentalnie.
To może być dowolny moment.
Więc wiesz, 23 we wtorek, ja to już spanko.
No tak, ta godzina to jest z jednej strony przekleństwa, a z drugiej błogosławieństwo. Nie? No bo przekleństwo, bo faktycznie wiele osób to już nie funkcjonuje. Ale z drugiej strony błogosławieństwo, bo szczerze mówiąc, dla mnie to jest ten moment, kiedy ja mogę się wyluzować i spokojnie poprowadzić tę audycję, a wcześniej to różnie bywa, o wcześniejszych godzinach. I jednak liczę na to, że większość osób dorosłych chodzi spać gdzieś tam koło północy, nie? Więc to jest ten moment, żeby jeszcze taki luzik przed snem, wrzucę sobie czegoś, posłucham, a czemu nie audycji?
Posłucham black metalu.
No na przykład, słuchaj, nie, to... sam dobrze wiesz, że black metal świetnie działa.
To prawda.
Natomiast tak myślę, że jeśli chodzi o godziny, tak, to wcześniejsza byłaby dużo trudniejsza organizacyjnie na pewno, zwłaszcza jeżeli to nie jest, umówmy się, zatrudnienie, tak? Ale z drugiej strony tak sobie myślę często o tej audycji naszej, że ja nigdy w życiu nie robiłem czegoś konsekwentnie przez prawie 10 lat co tydzień, tak? I to mnie czasami przekonuje, że jak myślę sobie, był etap w moim życiu i to dość długi, bo parę lat, kiedy w miarę regularnie biegałem, ale to nie było 10 lat prowadzenia audycji. Tak? No jakieś tam, nie wiem, chodzenie na basen albo
coś. Ja się 10 lat odchudzam.
Na różne rzeczy regularnie robić, ale chyba żadna w moim życiu nie była tak regularna jak ten wtorek 23, bo jakbyśmy popatrzyli wstecz na te 10 lat, to naprawdę mało było takich wtorków, kiedy nas nie było w radiu.
To prawda. Ale właśnie, zdarzały się sytuacje, kiedy tej audycji nie było. Ja mógłbym o tym mówić, ale ja dzisiaj przejmuję rolę pytającego.
Pytaj.
Więc jak to było, jak was nie było? W sensie, co się dzieje wtedy, kiedy audycji nie ma?
Wiesz co, to znaczy,
w sensie,
tak.
Kiedy nie ma was na żywo w radiu, może w ten sposób.
Mamy kilka scenariuszy, już w ciągu tych prawie 10 lat się dorobiliśmy kilku rozwiązań. Takim podstawowym jest nagranie tak zwanej puszki, czyli po prostu robimy wcześniejsze nagranie na ten temat z taką treścią, jaką chcemy, która trwa godzinę, i sobie leci. Po prostu jest emitowana później, czyli nagranie z puszki na taśmę, jakkolwiek się to zna. W slangu radiowym to się mówi, puszka.
Tego już bardzo dawno nie było.
Prawda, dawno tego nie robiliśmy.
Bo do tego, Rudy, ty byłeś potrzebny.
Tak.
No to prawda, zwykle,
żeby zrobić puszkę, to potrzebny jest ktoś, kto ogarnia jeszcze montaż tego wszystkiego, a zwykle tym zajmowałem się ja.
A nam się po prostu nie chce, nie mamy tej biegłości. Ale są inne scenariusze. Jest jeszcze scenariusz taki, że oddajemy naszą godzinę Mikołajowi, ponieważ czasami zdarzają się takie tematy, że warto jest porozmawiać dwie godziny. Mamy gościa, albo temat jest po prostu gruby, duży i fajnie by było go zrealizować za jednym posiedzeniem, a nie rozbijać tego na kilka tygodni. Wtedy robimy dwugodzinną audycję i zabieramy czasami godzinę Mikołajowi. Oczywiście to nie jest jakaś tam brutalna napaść. My się z Mikołajem umawiamy. I później trzeba ten dług spłacić. Więc to jest ten moment, kiedy czasami spłacamy dług, oddajemy po prostu naszą godzinę i Mikołaj ma dwugodzinną audycję. Zresztą w najbliższy tydzień właśnie tak będzie. Podczas najbliższej audycji, tak.
I też jedna sprawa jest taka, że są takie stałe tematy typu podsumowanie roku, tak? Jak robimy w styczniu, my robimy to zawsze, co jest dwie godziny pierwszej audycji o podsumowaniu i Mikołaj tak samo robi, więc jakby wiadomo, że wtedy będziemy się tak wymieniać. Druga sprawa to też jest to, że łatwiej się nam z Mikołajem dogadać, bo raz, że już znamy się od wielu lat. Bywały też sytuacje, kiedy prowadziliśmy audycję razem,
tak,
robiliśmy sobie taki dżem, łączymy nasze dwie godziny i w trójkę, nawet jeszcze z Rudym, w czwórkę też prowadziliśmy i pewnie do tego za jakiś czas wrócimy, bo...
Garaż z piekła rodem.
Garaż z piekła rodem, tak. To fajnie zawsze wychodziło i mam nadzieję, że też pod tę formułę sięgniemy. Ale też istotne jest to, że No, innym okresem są wakacje, bo zazwyczaj w wakacje nasza audycja jest dwugodzinna. Tak? Nie w każde wakacje tak było, ale prawie każde. Audycja się robiła dwugodzinna, bo Mikołaj nie rezygnował z ramówki wakacyjnej i po prostu myśmy wtedy mieli od 22, więc też trochę przyzwyczajeni do tej formuły. Ale jednocześnie też faktycznie chętnie Mikołajowi godzinę oddajemy, jeżeli on tego potrzebuje. No nie, to wtedy...
Zdarzają się sytuacje faktycznie takie nagłe, że nie możemy. Ja miałem niedawno taką sytuację. Tomek wyjechał na szkolenie. Ja miałem sam poprowadzić i niestety się rozchorowałem i dość poważnie, no nie byłem w stanie poprowadzić audycji. Wtedy robi się taki myk, że się dzwoni do szefowej redakcji muzycznej i tutaj pozdrawiamy Zuzię w tym momencie, która nadzoruje jakby wykonawstwo audycji. Ona jest odpowiedzialna za to, że faktycznie, żeby ramówka była wykonywana i jeżeli ktoś w sposób nieuzgodniony nie przyjdzie, po prostu zignoruje sobie swój ten slot czasowy, no to powinien ponieść jakieś tam konsekwencje. Więc w dobrym tonie jest zadzwonić do Zuzi, zgłosić jej nieobecność, nic złego się nie dzieje, jeżeli to zbyt często nie następuje i wtedy odpalana jest tak zwana rotacja, czyli lecą utwory, które my wcześniej wgraliśmy do bazy, może za chwilę powiemy, jak wygląda w ogóle przygotowanie audycji.
Wydaje mi się, że to
I to się wyjaśni. W każdym razie to są utwory, które mamy tak jakby zmagazynowane na serwerze naszym redakcyjnym. I wtedy system wybiera, losuje jakieś utwory spośród tych, które myśmy wgrywali, a więc zwiększa prawdopodobieństwo, że to jest utwór, który należy do gustów słuchacza akurat tej audycji. No bo moglibyśmy też oczywiście puścić taką rotację ogólnomuzyczną i wtedy okazałoby się, że tam poleciałby albo jazz, albo elektronika, albo metal, albo jeszcze coś innego. No my jednak preferujemy, żeby to leciało, skoro nas nie ma i nie możemy raczyć was swoim pięknym głosem, no to przynajmniej muzyka będzie taka, do jakiej jesteście przyzwyczajeni. No i drodzy słuchacze.
I teraz właśnie taki mały disclaimer, jak to wygląda, bo jak się wrzuca utwory do bazy, to nie jest tak, że sobie przychodzisz i po prostu jest sobie jakiś tam Spotify i z niego sobie puszczamy muzyczkę. Nie, jest cały software radiowy, który funkcjonuje w taki sposób, że jest baza danych, w której mam po prostu wszystkie utwory. One muszą być konkretnie opisane i to jest proces zawsze bolesny dla każdego radiowca.
To jest ten stracony czas.
Tak, to jest ten stracony czas. No ale to jest bardzo istotne i między innymi wśród tam tytułu oczywiście, tam nazwa albumu i tak dalej, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa kategoria. I kategoria to jest to, gdzie przypisujemy sobie utwór, no na przykład do danej audycji. Jeżeli i cały software radiowy podzielony jest na sekcje, segmenty godzinowe, są stałe punkty każdego tam dnia i tak dalej, to się ustala i po prostu jest cała automatyka do tego zrobiona. W związku z czym to, co się rotuje faktycznie o tej godzinie 23 na przykład, jeżeli nie jest nic ustawione z ręki, to są rzeczy akurat z tej konkretnej kategorii, bo tak jest to po prostu zaprogramowane, więc dobrze. Nie ma takiej sytuacji i nigdy się ona nie wydarzy, żeby nagle we wtorek o 23 poleciało coś z normalnej dziennej rotacji.
Na przykład
Taylor Swift, bo po prostu nie ma tego w tej kategorii. No. Chyba, że chłopaki wrzucą do kategorii z piekła rodem Taylor Swift.
A zdarzały nam się audycje, czego słuchamy, kiedy nie słuchamy.
A były takie rzeczy
około metalowych i metalowych, to prawda.
Ale nie była to Taylor Swift.
No nie, Taylor Swift nie.
Więc zwykle po prostu nawet nic nie trzeba z tym robić, nikt się tym nie musi opiekować, po prostu coś tam się wylosuje i sobie poleci, nie? Także tak to wygląda, drodzy nasi słuchacze, od strony technicznej. Co jeszcze się robi? Co się robi, jak się wrzuca kawałki?
W ogóle zacznijmy od tego, że teraz, kiedy już mamy taki, powiedzmy, wymasterowany system przygotowywania audycji, kiedyś zajmowało to więcej czasu, ja myślę, że mi praca nad audycją od pomysłu do wykonania włącznie nad taką godzinną audycją, zajmuje około 3-4 godzin. Tak bym założył, że przygotowanie każdej audycji tak tyle zajmuje, bo trzeba wymyślić temat, trzeba go jakoś wstępnie nakreślić, chociażby 3-4 zdania na WhatsAppie z Tomkiem. No teraz głównie z Tomkiem, kiedyś jeszcze z Rudem. Może jeszcze w przyszłości zobaczymy. W każdym razie, no to trzeba omówić, nie? Że mamy temat, no tam chcemy powiedzieć to, to, to i to. To zajmuje na ogół dzisiaj 3-4 zdania. Potem trzeba zrobić jakiś research czasami, przygotować się, jeżeli to jest audycja tematyczna typu, nie wiem, metal w Hiszpanii w latach 80., to trzeba sobie coś tam poczytać. No wtedy ten research może się wydłużyć z 4 godzin do miliona po prostu, bo to zależy od tematu. Tak. Potem trzeba pozyskać te utwory.
To jest czasami bardzo
czasami trudne, naprawdę trudne, bo trzeba je albo zakupić, albo poprosić dystrybutorów, wydawców o to, żeby je przysłali. No, albo gdzieś znaleźć, prawda?
W najgorszym wypadku tak. Nawet się, tutaj nie ma co tego kryć, to się piraci czasami, dosłownie się ripuje kawałki gdzieś tam z YouTube'ów i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że to jest nielegalne.
W sensie,
to nie jest to nielegalna dystrybucja ze względu na to, że puszczając coś w radiu, wszystkie utwory są otagowane w konkretny sposób
i za X
otrzymuje generalnie informacje co miesiąc, raport z radia, co leciało. I na podstawie tych raportów generowane są przychody dla twórców, w związku z czym jakby
nawet jeżeli mamy utwór z jakiegoś tam, powiedzmy, szarego źródła,
tak.
no to
pieniążki dotrą do artysty.
Tak. I my też o to bardzo dbamy. To znaczy, no ponieważ...
bo musimy o to dbać.
Raz, że bo musimy, a dwa, że no wiesz, no jednak siedzimy w tym i znamy realia artystów i wiemy, że tam się nie przelewa.
Prezentujemy artystów, których lubimy. Więc co?
No więc właśnie, nie chcemy robić im krzywdy. No dobra, to tak, to pozyskiwanie tych utworów to czasami bywa naprawdę bardzo długim procesem.
Jak mamy jakieś wyprzedzenie większe, bo czasami tak bywa, że jakiś temat audycji pojawia się z dużym wyprzedzeniem, wiemy, że o kimś będziemy mówić czy coś, to jest o tyle fajnie, że wtedy możemy nawiązać kontakt czasem z tym artystą, tak, czy właśnie z wydawcą, z dystrybutorem i wtedy jak jest problem też uzyskać plik z muzyką, no to da się to zrobić, tak, nawet jeżeli on nie został wydany w formie singla czy coś, no albo też...
Albo jest tak niszowy, że nigdzie go nie ma.
Nigdzie tego nie ma, tak, bo został tylko 3 razy nagrany na kasetę, tak, i gdzieś tam krążył. To są rzeczy, które gdzieś tam nam się... No, nie było takich sytuacji wiele, ale bywały, że się to pozyskiwało. Natomiast też ważne jest to, że czasami no jednak jako dziennikarze dostajemy też materiały promocyjne i dostajemy też muzykę przedpremierowo.
I to czasami nawet z półrocznym wyprzedzeniem, nie? Tak, zdarza się.
Tak, bywają, tak, zwłaszcza mniejsze kapele, które gdzieś tam wytwórnie planują, prawda, z półrocznym wyprzedzeniem, że a dobra, to tak jakiegoś tam debiutanta wydamy za pół roku, a już teraz wyślemy to naszym tam dziennikarzom.
Żeby robić ferment.
Żeby oni komentowali, recenzowali, coś już popularyzowali. To też zazwyczaj jest taki fajny deal, że no dostajemy na przykład cały album do przesłuchania, nie tylko single, tak? Albo nawet bywają to albumy, które nie mają singli, bo to będzie po prostu wydane jako debiut i kropka. I dystrybutor czy wydawca nie decyduje się na to, żeby single promować, bo to jest na przykład mało znany zespół czy właśnie debiutant. I czasami dostajemy cały album i zazwyczaj mamy jasną sytuację, czyli możemy jakby z tego albumu zaprezentować przedpremierowo cokolwiek nam się podoba. I jakby nikt się do tego nie przyczepi, że no jak to, premiery nie było, a tu już leci w radio. No nie, i możemy się na to zdecydować i no wręcz przeciwnie, właściwie po to dostajemy, żeby z tego korzystać, no nie, i robić taką promocję.
Tak, i to jest sympatyczne, to ułatwia też nam działanie, ułatwia orientowanie się w tym, co dzieje się w ogóle w muzyce w danym czasie, to też jest przydatne. No ale wracając do scenariusza robienia audycji, no to po tym etapie nagromadzenia utworów, spotykamy się już w redakcji, zazwyczaj godzinę przed audycją. Jeżeli godzina ma potrwać, jeżeli audycja ma potrwać godzinę, no to godzina już przygotowań w redakcji wystarczy. Wtedy wrzucamy utwory właśnie do oprogramowania, o którym wspomniał Rudy, czyli do Zety dzisiaj. Tam opisujemy to metadanymi, czyli kto jest wykonawcą, kto jest wydawcą danego utworu, kto jest autorem tekstu, muzyki. To zazwyczaj są te podstawowe informacje. I co? I robimy ostateczną selekcję, ponieważ zazwyczaj jest tak, że przynosimy utworów w sumie powiedzmy 15, a jesteśmy w stanie wyemitować no te 8, czasem 10, jeżeli to są utwory krótkie.
Zazwyczaj jest, powiedziałbym, na godzinną audycję materiału na dwugodzinną.
Tak.
Zazwyczaj statystycznie nam wychodzi.
W ostatecznym rachunku przygotowujemy selekcję, odrzucamy to, co z jakiegoś czasu no, nie musi lecieć, albo nam się nie klei, no musimy jakieś kryteria przyjąć. Uzgadniamy kolejność tych utworów, w jakich one polecą i to, co w danych wejściach z grubsza chcemy powiedzieć, bardzo, bardzo z grubsza. No i to jest ten element przygotowawczy. Potem idziemy do studia i zazwyczaj dzisiaj jest tak, kiedyś w studiu, bo studio składa się z dwóch pomieszczeń, można powiedzieć. Tak. Czyli tego studia, gdzie siedzą ci, co gadają, i to jest to właściwe studio, i pomieszczenia, gdzie siedzi realizator.
Jest to tak zwana reżyserka.
Reżyserka. Tego realizatora zazwyczaj nie słychać w większości audycji radiowych, ale oczywiście w każdej chwili realizator może się włączyć do rozmowy, jeżeli jest taka potrzeba.
Ma też swój mikrofon. Jest to też spowodowane tym, że często twórcy audycji autorskich, głównie autorskich, chociaż nie zawsze, prowadzą sami i sami potrafią sobie to zrealizować. Jakby to jest na tyle prosty proces i zupełnie to nie jest skomplikowane. Szczególnie jak się już ma, nie wiem, zrobiony preset pod swój głos i tak dalej. Klika się wczytaj, odpalasz sobie po prostu swój mikrofon, kiedy chcesz, wyłączasz, to jest robione jednym guzikiem, drugim guzikiem się tylko klika następny utwór, no i nara, i tyle, program. I program sobie leci.
To nie jest trudne, także dzisiaj się realizujemy sami, Tomek zazwyczaj realizuje, ja gadam, ale czasami się zamieniamy. Kiedyś realizował Rudy, a my siedzieliśmy w tej części właśnie studyjnej.
Kiedyś Rudy tupnął nogą i powiedział, nie, musicie też to ogarnąć.
Tak, to prawda, tak było. Ale to była bardzo dobra decyzja dla nas wszystkich, ponieważ wiecie, zdarzają się, jak byliśmy we trzech, no to super. To zazwyczaj dwie osoby przynajmniej się spotkały w tym studiu. Tak. Zazwyczaj we trzech się spotykaliśmy, ale bywało także dwie osoby. W momencie, kiedy jest nas dwóch, no i czasami właśnie, a to choroba, a to wyjazd, a to jakieś obowiązki innego rodzaju i zostaje jeden, no to jest ryzyko, że zostanie ten, który nie umie. Więc lepiej, żeby każdy umiał przynajmniej te podstawy realizacji radiowej, żeby każdy znał te podstawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie się samorealizować. Czyli osoba, która realizuje, jest realizatorem i jednocześnie mówi. To trochę utrudnia sprawę, no bo trzeba mieć większą podzielność uwagi, ale bez przesady. Nie jest to też, nie wiem, jednoczesne jeżdżenie na rowerze i żonglowanie ogniem. Nie?
Żonglowanie ogniem.
To prawda, to też trochę trzeba trochę wprawy, chociaż muszę przyznać, że kiedy ja pierwszy raz sam realizowałem swoją audycję, to czułem jakąś taką dużą tremę, no. mimo że to już było po paru latach mojego bycia w radiu, ale w tej stres. Sytuacji samorealizacji to jednak było trochę co innego. No też trzeba przyznać, że były takie sytuacje, zwłaszcza te nasze pierwsze lata, że jeżeli na przykład Rudy ciebie nie było, tak, no to jeżeli wiedzieliśmy o tym z wyprzedzeniem, no to mogliśmy mieć innego realizatora.
Tak, trzeba było zorganizować zastępstwo i to było w obowiązku realizatora, którego nie będzie, żeby znaleźć zamiast siebie zastępstwo. I jeżeli do takiego zastępstwa nie dochodziło, bo czasami było tak, że po prostu ktoś tam nie mógł tego przyjąć, no bo też jest, umówmy się, ograniczona ilość realizatorów w radiu, no to no niestety, ale trzeba było szukać rozwiązania innego i tutaj była albo puszka, albo oddanie komuś tej audycji, albo jeszcze ewentualnie... No
albo ta rotacja albo, właśnie.
Tak, ta rotacja to już takie najgorsze rozwiązanie. No albo można było powiedzieć, słuchajcie chłopaki, weźcie się w końcu nauczcie.
No i to było tak. Słuszne rozwiązanie. Nauczyliśmy się, okazało, że nie gryzie.
Chociaż też mieliśmy ten komfort, że faktycznie przez pierwsze wiele lat w sumie Mikołaj też się sam nie realizował i miał swoich realizatorów.
Tak, było tak. Przez
był Maciek, który nas często realizował, jak Rudy ciebie nie było i zostawał jakby tę godzinę dłużej, więc... Tak. Więc to też faktycznie jakoś działało, a teraz, ale jednak warto było się tego nauczyć. Ja nawet to lubię, to jest tak.
Wiecie co, z tymi realizatorami nie było tak najgorzej, z tymi zastępstwami, bo w radiu jest tak, że tam jednak zazwyczaj pracują wariaci, nie?
Tak, bo to jest radio, przypominamy, wolontariackie.
Tak, tak. Tam my nie pobieramy za to żadnych honorariów. I tam zazwyczaj pracują wariaci, którzy po prostu to lubią. Albo chcą spróbować czegoś innego. I zdarza się, że realizator, który zazwyczaj realizuje audycje, załóżmy hip-hopowe, albo w ogóle nie muzyczne, tylko kulturalne, dajmy na to, chce spróbować czegoś innego. Bo chcę zobaczyć, jak to jest, bo on też się rozwija. No i wtedy chętnie przychodzi i pomaga w realizacji. Także zdarzało się, że oczywiście faktycznie nie mieliśmy tego zastępcy realizatora, ale jednak oni chętnie zazwyczaj przychodzili.
To też trzeba pamiętać, że duża część to też są studenci, dla których to jest jakiś rodzaj praktyki, prawda? Praktyki pewnego rodzaju takiego stażu, no tylko wolontaryjnego. Ale zbieranie gdzieś doświadczenia, otrzaskania się z tym sprzętem, który no tu akurat nie ma co ukrywać, nie jest jakiś bardzo skomplikowany, ale właśnie może to jest atut.
Tak? Właśnie, to jest dosyć ciekawa rzecz, ale to myślę, że to jest temat na zupełnie inny program, jak w ogóle wygląda sprzętowo radio. Natomiast tak tylko pokrótce, to nie jest skomplikowane w tej warstwie, która jest dostarczana już po prostu do... w radiu do użytku takiego codziennego. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację tego wszystkiego i tak dalej, to jest nie jest super skomplikowane, jak ktoś się na tym już zna trochę i posiedział w sprzęcie audio i ogólnie w jakiejś tam realizacji szerszej, nie tylko radiowej, ale do tego nie ma dostępu. Nawet realizatorzy, ludzie z techniki nie mają do tego dostępu, żeby czegoś nie spieprzyć, bo się im po prostu nie ufa i ja jestem absolutnie zdania, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo no, dobrze wyjść z założenia, że ktoś coś może spieprzyć nawet przez przypadek po prostu, w związku z czym się nie daje dostępu do jakiegoś tam panelu administracyjnego, gdzie można by było na przykład przewalić cały routing do góry nogami, a to by spowodowało, że głos na przykład nie wychodziłby na antenę, tylko szedłby w jakieś inne wyjście. Niby teoretycznie byłoby słychać, że wszystko jest w porządku, ale na antenie leciałaby tylko muzyka, a potem cisza, nie? Więc to byłby problem.
Wiecie, to jest jednak trochę onieśmielające, kiedy pierwszy raz realizujesz czy sam siebie, czy kogoś, kiedy widzisz tę ilość przycisków, hebli, monitorów, no tego jest dość dużo faktycznie.
A najlepsze jest to, że większość z tego to jest to samo, na każdym kanale jest tylko ilość tego robi wrażenie.
To okazuje się, że koniec końców korzystasz z 5% tych przycisków i kabli i tak dalej. Zupełnie wystarczy. Chociaż czasami zdarza się, że są jakieś chochliki techniczne, coś się schrzani. Więc do osiągnięcia ostatecznego celu takiego, że wy słyszycie muzykę i gadanie, prowadzi kilka dróg. To nie jest jedna droga i warto znać kilka dróg, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się może schrzanić i wtedy można zrobić obejście, nie? Jakieś inne rozwiązanie zastosować. Oczywiście dobry realizator zna tych rozwiązań, powiedzmy 6-7, a taki średni realizator jak my, no to 2-3, więc w dodatku. I cała sztuka realizowania polega na tym, żeby w odpowiednim momencie wyłapać, że coś się chrzani i szybko wymyśleć, które rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne jako dobra proteza, czyli obejście tego, co jest. I myślę, że na tym to jest jedno z kryteriów oceny tego, czy któryś realizator jest dobry, czy średni, czy słaby. No my z Tomkiem myślę, że jesteśmy gdzieś tak między słaby a średni, więc umiemy rozwiązać niektóre problemy, ale... Czasami zdarza się, że oh fuck, spieprzyliśmy, nie? Coś w ogóle nas nie słychać.
A jest to wtorek o 23.
Tak, a jest to wtorek 23.
To jest problem. Ale najczęstszy problem, który się pojawia, to jest to, że bo można prowadzić komunikację ze sobą pomiędzy pomiędzy reżyserką a studiem właściwym i do tego jest używany tak zwany talkback. I ogólnie działa to w ten sposób, że jak się kliknie ten guzik z jednej strony, to można nadawać do drugiej strony i ta druga strona też ma swój guziczek i może odpowiadać. I jak sobie nie wyłączy któraś strona tego talkbacku, to ten mikrofon, z którego korzystają, nie będzie emitowany na antenę. On jest wyłączany jakby z głównego programu. No i czasem tak jest, że się tego nie wyłapie, że ten talkback dalej się tam świeci. Ludzie mówią, a ich nie słychać na tym. Jest talkback.
To już się nam od dawna nie zdarza. Poza tym niedawno...
Ale jest to jeden z problemów.
Jest to jeden z częstszych problemów chyba, zwłaszcza wśród początkujących. Ale poza tym przez kilka miesięcy, jakiś czas temu nie mieliśmy talkbacku.
Tak, to ze względów wyzwanie. Technicznych było.
To było wyzwanie, bo musieliśmy się komunikować bez talkbacku.
Tak,
bo
musieliśmy się machać i messengery, WhatsAppy i tak dalej.
Było zabawnie, ale ja pamiętam chyba taki największy fuck up, który do dziś nie wiem tak naprawdę, co się wydarzyło. To była kwestia tego, że no leci nasza audycja i niczego nie słychać. Nie jestem w stanie ani naszych głosów, ani utworu nie mogę puścić, ani nic. Jedyne co leci, to uwaga, leci podkład poprzedniej audycji.
Ale podkład,
którego nie wiem jak wyłączyć.
Brzdąkanie.
I podkład to jest to, co słyszycie, kiedy my gadamy w trakcie wejścia i podkład to jest ta muzyczka, która jest w tle. No i tylko leci ten podkład. Ja uruchomiłem podkład z naszej audycji, którego też nie było słychać. No i okazało się, że gdzieś tam coś się zapętliło, gdzieś coś się przetrawiło w systemie. Musiałem usunąć ten podkład z poprzedniej audycji. Nie pamiętam, jak to zrobiłem. I wtedy nagle się wszystko odblokowało. No ale to jest taka improwizacja trochę. Zwłaszcza wtorek o 23 to nie takie proste. Tak. Się zdarzają takie kwestie, ale faktycznie wydaje mi się, że na razie mamy chyba obcykane to, co najważniejsze.
Ja pamiętam, jak kiedyś ze względów technicznych, nie pamiętam, co się zepsuło, czy to były mikrofony, czy monitory. W każdym razie mieliśmy duże utrudnienie w prowadzeniu audycji. I jeszcze w dodatku byliśmy zdenerwowani, no bo to oczywiście generuje pewne nerwy. I pamiętam, że Tomek, ty realizowałeś, ja coś mówiłem, już leciał utwór i nie wyłączyliśmy mikrofonów. I ja wtedy sobie tak dość twardo zacząłem narzekać na to radio, nie przebierając w słowach. To było naprawdę mięso. I oczywiście to poleciało, połapaliśmy się po fakcie, tylko mieliśmy farta strasznego, bo akurat leciało coś bardzo głośnego z motorycznym rytmem, akurat wtedy, kiedy ja rzucałem tym cięższymi zarzutami, o tak powiedzmy. Więc tego nie było słychać, bo ja później miałem nagranie i chciałem sprawdzić, czy mam się spodziewać czegoś, czy nie. No się okazało, że słychać, że ja mówię, ale naprawdę wyłapać konkrety, a tam wiecie, to było coś w stylu, nie no, w tym radiu zawsze coś tam się i ja już mam tego dość, nie? No i tak dalej. Ale to był taki fuck up faktycznie, że było mi głupio. W sensie trochę miałem racji, bo tam to był moment, kiedy naprawdę ilość nagromadzonych problemów technicznych była, ta ilość była bardzo duża. Potem się wyrównało, no niestety.
Przekaz podprogowy puściłeś.
Tak, to był całkowicie podprogowy.
No to wydaje mi się, że na ogół nie ma dużych kłopotów. No to, że coś się zepsuje, jak jest dużo sprzętu, to jest normalne, że może się zepsuć, ale faktycznie wiem, o którym okresie mówisz, kiedy tych awarii było bardzo dużo i jeszcze wtedy był remont w radiu dodatkowo. Tak. To też
ja wtedy zaraz gdzieś w tym okresie wróciłem na jakiś czas do audycji.
Ale wtedy warunki były remontowe. Irytujące.
No było dramatycznie.
Teraz jest zupełnie inaczej, teraz jest bardzo
to
sympatycznie
prawda.
I nie ma na co
wszystko
tam narzekać. Chwilowo wszystko działa, zobaczymy jak długo.
Ale jak mówimy o robieniu audycji, to ja chciałem jeszcze wrócić do tematu, jak po dłuższym czasie wspominacie tak zwane audycje zainfekowane.
Audycje zainfekowane, to jest jeden z fajniejszych okresów, bo przyszedł COVID w którymś momencie, te 4 lata temu, I wpadliśmy na pomysł, że no, trzeba by było tę audycję dalej prowadzić, no a mamy możliwość wrzucać sobie zdalnie, w sensie możemy się połączyć gdzieś tam z komputerami. No,
od razu powiedzmy, że w radiu nie mogliśmy
nagrywać.
Lockdown radiowy trwał chyba z miesiąc, tak mi się wydaje.
Lepiej, Tomek, lepiej. Było więcej.
Lepiej, tak?
W każdym razie stwierdziliśmy, że dobra, okej, my jesteśmy zdrowi, przebadani, okej, no to my się możemy w swoim gronie gdzieś tam spotkać, a że ja dysponuję sprzętem, no to wpadnę do Janka wtedy akurat, żeśmy się u ciebie spotykali, więc wziąłem komputer, wziąłem sobie tam mikrofony, interfejsy, coś tam, siedliśmy i robiliśmy audycję. A u ciebie też chyba nagrywaliśmy.
U mnie też była audycja.
No, ale i tak jedną
nagrywaliśmy w ogrodzie z Jankiem. Tak, to było bez ciebie.
No. To było, wiecie, w tym momencie to była najbardziej szalona audycja, bo to był taki moment tego największego terroru covidowego, w tym znaczeniu, że największych obostrzeń, tego kiedy
do parku
w ogóle
nie można,
do parku nie, tak. Na ulicy trzeba było zachować odstęp i tego typu rzeczy. I pamiętam, że pojechaliśmy specjalnie do ogrodu rodziców naszych, żeby być na świeżym powietrzu, no bo wiadomo, wtedy ryzyko zakażenia jest mniejsze. Tata i mama byli odizolowani w domu, no ale my byliśmy wtedy na ogrodzie. Oni patrzyli przez okno, trochę jak z reżyserki na nas, co my tam robimy, a myśmy sobie wyciągnęli stolik, rozstawili sprzęt do nagrywania, no i nagrywaliśmy na ogrodzie. To było szalone.
To było super, bo to był chyba maj i wtedy bardzo było ptaki słychać.
Tak.
Coś tam się nawet nagrało.
Tak. Mamy audycję z podkładem takim autentycznym ćwierkania ptaków i to nie jest z taśmy, tylko autentyki.
Taśmy są kichające Wormsy.
Właśnie. I to jest coś, co stwierdziliśmy, że skoro teraz wszyscy chorują i tak dalej, to jako podkład wrzucimy sobie właśnie kichające, kaszlące Wormsy z Worms World Party lub też Worms Armageddon. I to szło jako podkład.
Tak było.
Było to absolutnie fantastyczne, bo gadamy, chwila gdzieś tam przerwy pomiędzy głosami, więc już takie... To wszystko takie chore Wormsy i od razu masz przed oczami ich niedole i łączymy się w bólu
sami z sobą
tych 4 lat.
Ja myślę, że te audycje były z jednej strony oczywiście dla słuchaczy, żeby no jednak mimo tych no, bardzo smutnych czasów, które wtedy nastały...
No to dobry czas dla radia był. Tak, to był dobry... właśnie w domu
no, co tu robić, prawda? No i wtedy można powiedzieć, że te podcasty, streamingi bardzo im skoczyły za
zasięgi.
No i trudno się dziwić. Ja wtedy odkryłem też dla siebie podcasty. Wcześniej nie słuchałem ich, a wtedy zacząłem. To z jednej strony dla słuchacza, ale to też było dla nas chyba ważne, żeby jednak być dalej w tej muzyce metalowej, żeby też, no wiecie, my się tak trochę też kumplujemy, nie? Tak, może tego nie słychać, ale jednak tak jest. Więc żeby się spotkać, żeby pogadać i zachować ze sobą kontakt, którego brakowało wtedy po prostu przecież. I na mnie to bardzo terapeutycznie podziałało i cieszę się, że zdecydowaliśmy się. Wiecie, wielu radiowców odpuściło wtedy. Na zasadzie, ja się nie dziwię, bo były... To były trudne czasy, tak? Czy były inne rzeczy na głowie. No ale cieszę się, że nam się udało jednak to zachować i jakoś to przeszliśmy.
Tak, później radio jakoś wróciło, jak zaczęła się trochę ta odwilż związana z restrykcjami. Już powoli zaczęły się też różne miejsca otwierać i radio też się otworzyło, chociaż też mieliśmy tam pewne ograniczenia, ale faktycznie wszyscy pilnują, żeby być w budynku radia tylko w tych godzinach, kiedy prowadzą audycję, tak, żeby nie,
no, oczywiście wszystkie
nie było
środki,
dużo.
Dezynfekcja, maseczki i tak dalej.
Więc bardzo sprawnie to działało i jakoś etap audycji zainfekowanych się zakończył.
Tak.
No, ale to było ciekawe doświadczenie, no, zgadzam się. Ale słuchajcie, bo myślę, że jeszcze dwie rzeczy powinniśmy przynajmniej poruszyć. Jedna rzecz... Goście i współpraca z zespołami.
Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to chciałem jeszcze pytać o kwestię akredytacji i koncerty. Aha. I tak dalej.
Więc to się wiąże ze sobą.
Tak. Więc myślę, że możemy zacząć od gości. Kto się przewinął przez audycję?
Słuchajcie, no trochę zespołów się przewinęło. Z bardziej znanych, no na przykład Nocny Kochanek się przewinął. Oni jeszcze wtedy nie byli znani.
W ogóle
to był zespół kompletnie nieznany. Oni debiutowali, byli w ogóle pierwsze single wychodziły. I to było świeże. Cokolwiek dzisiaj by nie mówić o tym zespole, to wtedy to było coś, bo ktoś na naszym polskim rynku gra muzykę, która w zasadzie jest parodią metalu. Jeszcze w dodatku od strony technicznej, realizacyjnej to są wspaniali muzycy. Po prostu świetny wokalista, kapitalni instrumentaliści. Widać budżet włożony w produkcję tego wszystkiego, a więc nie jakiś krap nagrywany magnetofonem w kiblu, tylko no coś, czego naprawdę można posłuchać i to nie rani uszu. I postanowiliśmy właśnie Nocnego Kochanka zaprosić. Także to był Nocny Kochanek. To były zespoły... Co tam jeszcze? Bardzo no, dużo
oprócz,
lokalnych zespołów.
Oprócz Radical Notion, który
no,
był
Radical
pierwszym
Notion,
gościem.
Ale tak, w ogóle zgadza się, i, to, tak i tu muszę od razu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo to jest w sumie... To był dla mnie też taki krok milowy i to nie pod kątem zespołu, a pod kątem audycji właśnie, bo mieliśmy wtedy jeszcze wyświetlony na ekranie licznik, ile osób nas słucha online. I wtedy pamiętam, że padł rekord. Pierwszy raz przekroczyliśmy 100 jednocześnie słuchających osób w trakcie właśnie tego programu. Także to było takie wow, gdzie średnia to było około tych 40-50 osób.
Tak, tak było. Teraz nie mamy tego licznika. Teraz nie mamy tego licznika.
Żeby się nie dopromować.
Może, aczkolwiek wiem, że słuchalność radia, w ogóle no Radia Luz bardzo jest skoczyła. Duża. I uwaga, przegoniła Radio Maria.
O, no w końcu.
Ostatnio, w tym kwartale, także to jest taki news z ostatniej chwili. Słuchajcie, kto jeszcze się przewinął z tych w samym studiu?
Gentuza była na pewno.
Była Gentuza.
Były też zespoły, które się pojawiały na Emergenzie, tak? Dwa lata z rzędu, dwie edycje. Także był
jest taki festiwal, który odbywa się w różnych krajach europejskich jednocześnie. Z tego ten festiwal ma formę konkursową. Są edycje lokalne, podczas której publiczność głosuje, kto najlepiej wypadł. Później, wiecie, na zasadzie trochę takiej drabinki mistrzowskiej są finały krajowe i zwycięzcy finałów krajowych jadą na festiwal, gdzie on się odbywa?
W Niemczech,
ale nie pamiętam, gdzie teraz.
Nie pamiętam.
W każdym razie duży festiwal, gdzie również występuje właśnie zwycięzcy krajowych eliminacji Emergenzy.
Tak, i to jest festiwal, który to nie jest festiwal metalowy. Tak?
W ogóle cały konkurs niekoniecznie jest metalowy.
Z wielu różnych gatunków i właściwie każdy artysta może się zgłosić do tego, no, tylko jakby pytanie,
dlatego
ile krajów
z Piekła Rodem tak? Poleciał też pop, bo akurat dziewczyny z wrocławskiego jednego zespołu...
A nam się spodobało.
Nie, nawet tam się nie spodobały. Po prostu puszczaliśmy wtedy, była jedna
jako
audycja zapowiadająca
kto
wystąpi i wtedy polecieli wszyscy artyści, więc była taka chamska popuwa. Jedyny raz w luzie.
Ale to też wiązało się z tym, że no właśnie, bo to też ważne, no kraje członkowskie Emergenzy, tak, które chcą uczestniczyć w konkursie, no to muszą znaleźć się chętni, którzy zorganizują finał i eliminacje krajowe, no i właśnie ówcześni organizatorzy dwa lata z rzędu, w dwóch edycjach zaprosili nas do współpracy z jednej strony do promocji, żebyśmy trochę mówili o samej Emergenzie i o tych eliminacjach i finałach, które się odbywały we Wrocławiu, bo one półfinałach, które były we Wrocławiu. No a po drugie byliśmy też zaproszeni jako jurorzy już do samego półfinału. Tak? I ja też bardzo miło to wspominam i dużo tych zespołów, które się tam pojawiły, później u nas gościły na antenie i to też był taki miły moment, kiedy nawiązaliśmy relacje z ciekawymi, na ogół no, nieznanymi czy debiutującymi zespołami wrocławskimi. Skryf się pojawił u nas na antenie chyba ze dwa razy.
Było
Atme na pewno. Także trochę tych zespołów, jakby nie patrzeć, się pojawiło. Jeden kompletnie niemetalowy, czyli Anvil.
Ale to była taka muzyka świetna, z pogranicza wielu gatunków. Tam trochę się pojawiały wątki metalowe, ale no, nie nazwałbym tego metalem. Ale faktycznie, no, Anvil to było coś.
I oni pojechali na krajowy finał.
Słuchajcie, no akredytacje, Rudy. Może przejdźmy jeszcze do tego. Bo,
wiecie, jak to wygląda,
Jeszcze powiem tak, że problem z gośćmi w studiu jest taki, że to wcale nie jest takie proste. Szczególnie jeżeli masz audycję o 23 we wtorek. I wiecie, zaprosić kogoś do studia we wtorek o 23, jeżeli ten ktoś mieszka we Wrocławiu bądź w okolicach, to jeszcze pół biedy. Ale jeżeli ten ktoś mieszka poza Wrocławiem i na przykład przyjeżdża w trasę, pojawia się we Wrocławiu, no to ściągnąć kogoś takiego jest naprawdę ciężko. Także z tym nocnym kochankiem to był fart duży.
To prawda.
Bo oni nie są z Wrocławia, oni są ze Śląska, z tego co pamiętam. No ale się udało, fajnie. Raczej jeśli nagrywamy wywiady, rozmowy, to podczas jakichś wydarzeń, zazwyczaj festiwali metalowych, ale niekoniecznie, czasami koncertów, po prostu spotykamy się z tymi...
Tu mały spoiler alert, niedługo w podcaście też będziecie mogli usłyszeć wywiady z koncertów, z zespołami. O, tak już
tak,
spoileruję, ale będzie na pewno.
Tak jest, tak będzie. Postaramy się nie tylko z zespołami, ale tak. To inny temat, o tym jeszcze sobie porozmawiamy kiedyś. I teraz akredytacje. No właśnie, no skoro nagrywamy wywiady podczas koncertów czy innych wydarzeń, no to pojawia się kwestia akredytacji. To jest jeden z tych benefitów, które masz jako redaktor muzyczny. To są promówki, właśnie to, o czym mówił Tomek, że dostajemy nagrania wcześniej, możemy ich posłuchać, dostajemy je za free. Zazwyczaj w formie cyfrowej, bardzo rzadko zdarza się. No, kiedyś może trochę częściej.
Jeszcze na początku audycji to faktycznie przychodziły pocztą CD, albo ktoś przywoził nawet. To
ja
tak,
nawet dostałem ze dwie taśmy magnetofonowe, no.
Ale teraz to już wszystko idzie drogą cyfrową.
Ja miałem cały komplet od Nocnego Kochanka, łącznie z nagraniami Night Mistress.
Tak, wiem, pamiętam.
Cały set, chyba z 5 płyt dostałem. Nie,
zdarzają się i czasami wręcz firmom, wydawcom chodzi o to, żeby dziennikarz dostał w formie fizycznej, bo cały bajer to nie tyle jest muzyka, ile na przykład sposób wydania. I chodzi o to, żeby można było tego dotknąć, zobaczyć, jak to jest zrobione. To się bardzo rzadko zdarza.
Zaszeleścić foliką do mikrofonu.
Tak jak Piotr Kaczkowski, zgadza się. Ale to się jednak bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj są to nagrania cyfrowe. No i drugim benefitem, poza tymi promówkami różnego rodzaju, są akredytacje. Przy czym to też nie jest wcale takie proste dostać tę akredytację.
Uwaga, bo jak nie wiecie, czym jest akredytacja, to ja odpowiadam szybko i tłumaczę, to jest darmowa wejściówka na koncert albo na festiwal.
Tak,
albo na jakieś inne wydarzenie.
Dla jednej, dwóch bądź więcej osób, to już zależy od warunków, które stawia organizator. Zazwyczaj oczekuje się od nas, że wspomnimy, że coś takiego jest organizowane, może jakiś utwór artysty, który ma wystąpić, wyemitujemy. Powiemy parę słów, no i może jeszcze po koncercie też podsumujemy, jakąś relację zrobimy. Czasami, jeżeli mowa o festiwalach, no to też od nas coraz częściej się oczekuje, że w trakcie tych festiwali będziemy na social media jakieś materiały pchać, co nie jest bez sensu, no bo i tak tam jesteśmy. I tak mamy jakieś odczucia. No, można powiedzieć, że to trochę może ograniczać naszą niezależność dziennikarską, ale wydaje mi się, że nie ogranicza, bo nieraz zdarzyło nam się powiedzieć parę uczciwych,
ciężkich
słów.
Nigdy nie ma powiedziane, że musimy mówić w superlatywach. Nie,
absolutnie. Tu chodzi raczej o taki odruch, że ktoś ci coś dał, no więc ty będziesz miły. Może nie na trzeba. Początku miałem takie ciągotki, ale szybko mi przeszło. I jednak czasami jak coś jest położone, to mówimy o tym, że jest położone i się nie boimy tego. A i tak dostajemy później od organizatora kolejne akredytacje, bo jemu na tym zależy, żeby jednak dziennikarze tam byli, żeby o tych wydarzeniach, które on robi, nie o jednym wydarzeniu, tylko o całym ciągu wydarzeń, była mowa w różnych mediach.
Tym bardziej, że mamy swoje sociale, tak? To nie jest tylko kwestia tego, co mówimy w radiu, ale też możemy użyć naszych mediów społecznościowych do promocji na przykład wydarzenia, tak? I to też jakby wtedy zawsze jakieś udostępnianie, szerowanie informacji, no to też jest dla organizatora plus, tak? Że to się odbywa nie tylko drogą radiową.
I tu skromne przypomnienie, wpadnijcie na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka, linki do wszystkiego macie oczywiście w opisie podcastu.
Natomiast jest tak, że faktycznie czasami ścieżki do uzyskania akredytacji są wyboiste. To znaczy te procedury nie zawsze są jasne, nie u wszystkich organizatorów.
Każdy organizator ma trochę inne.
Czasami są takie sytuacje, że akredytacje są przyznawane na ostatnią chwilę, To jest szczególnie problematyczne, jeżeli impreza nie ma miejsca we Wrocławiu, ale w innym mieście gdzieś trzeba dojechać, a gdzieś powiedzmy no, na dwa dni przed wyjazdem ja nie wiem, czy mam tę akredytację, czy nie. No i to jest trochę problem.
To prawda. Tutaj akurat ta komunikatywność ze strony organizatora jest bardzo różna. Są agencje, które... I to nie zależy od wielkości. Bywa tak, że malutkie agencje koncertowe mają świetne te linie komunikacji, a duże właśnie nawalają. A czasami odwrotnie. To nie ma zasady. Generalnie zauważyłem, że nieźle działają od paru lat festiwale, że tam faktycznie się to jakoś uporządkowało i niezależnie od tego, czy piszesz do dużego, czy do małego festiwalu, wiesz, czy Brutal, czy Kilkim Żajbu, czy Profesji Fest, to oni dość szybko odpisują i można się dowiedzieć, czy w ogóle możesz liczyć na taką akredytację.
No i dobra, to jak często można liczyć na akredytację?
Powiedziałbym tak, w tej chwili to jest jakieś 70% przypadków, kiedy ja o taką akredytację występuję. Nie? Czasami dowiaduję się, że nie, sorry stary, ale nie zależy nam na przykład, bo już mamy obłożenie medialne i po prostu jak chcesz, to sobie kup bilet.
Albo na przykład koncert jest wyprzedany, jest sold out i sorry, ale nie wpuścimy więcej ludzi.
No tak, zdarza się, że ze względów technicznych za późno stary, nie? Mogłeś kupować wcześniej. Jeśli chodzi o festiwale, to niemal zawsze dostajemy tę akredytację. Występowaliśmy już właśnie, tak jak mówiłem, na Brutal Assault, Mystic Festival, Profesji Fest, Kilkim Żajbu, chyba wszystkie z tych takich festiwali parodniowych. Czyli przynajmniej trzy z nich to zagraniczne, nie? Więc za granicą też chętnie nas biorą. Mimo, że jesteśmy małą rozgłośnią lokalną wrocławską, to jednak istnieje takie zjawisko jak turystyka festiwalowa i im zależy na tym, żeby przyciągnąć właśnie, proszę bardzo, jedziesz na Litwę, ale znaczy im zależy na tym, żeby przyciągnąć na przykład jakichś wrocławiaków, żeby pojechali sobie na Litwę, prawda, na wakacje i przy okazji poszli na festiwal.
Nie jest tajemnicą, że na Brutal Assault Polacy, no to jest jedna trzecia festiwalowi, jak nie więcej.
To jest jasne, nie? Więc im zależy na tym, żeby też robić w odleglejszych rejonach Europy sobie odbiór. No i my w tym współuczestniczymy. A nie czarujmy się, gdyby nie to, że dostajemy te akredytacje, nie moglibyśmy tak często chodzić na te koncerty, no bo bilety swoje kosztują. I to po pandemii, więc te ceny bardzo skoczyły. W tej chwili nie narzekam, wiem na co to idzie i wiem z czego to wynika, także to nie jest narzekanie, ale fakt jest taki, że...
A jak nie wiecie, to możecie posłuchać sobie wywiadu ze mną, to jest chyba dwa odcinki wstecz, wywiad z realizatorem.
Z realizatorem dźwięku, tak.
Ale ja tylko dodam, że jeszcze jest kwestia taka, że czy teraz jak audycję prowadzimy we dwóch, czy w trójkę z tobą Rudy jeszcze prowadziliśmy, to jednak faktycznie był taki problem, że już na przykład uzyskanie dla naszej audycji trzech akredytacji to było raczej niemożliwe. Ewentualnie czasami dostajemy dwie, tak, ale czasami faktycznie dostajemy tylko jedną.
Ale standardem jest jeden, nie?
Tak, no jakby plusem tej całej sytuacji jest to, że wtedy jeżeli jedna czy dwie osoby dostają tą akredytację, no to po prostu jak chcemy się wybrać całą ekipą, no to dzielimy te koszty sobie wtedy i tyle, nie?
Pamiętam na Iron Maiden we Wrocławiu poszliśmy właśnie w ten sposób, że
dokładnie. Dwie mieliśmy.
No a chcieliśmy we trzech wszyscy
po prostu zrobiliśmy ściepę na jeden bilet.
Na Slipknota, jak byliśmy w Gdańsku też, mieliśmy chyba jeden tylko bilet.
No chyba nie? Tak, chyba jeden.
Takiego, no. A pojechaliśmy w trójkę, więc no to zawsze się jednak trochę jest do przodu. Co mnie czasami bawi, ale podoba mi się, no bo to jest to, że właściwie wnioskujemy do akredytacji jako dziennikarze radiowi, a bardzo często pojawia się pytanie, czy chcemy akredytację fotograficzną z dostępem do fosy, tak, z dostępem ewentualnie na backstage, ale tylko po to, żeby robić zdjęcia, tak, bo wywiady no to trzeba z wyprzedzeniem, to jest osobna sprawa, ale żeby na przykład wejść na backstage i zdjęcie zrobić czy coś, więc no ale faktycznie teraz, skoro promujemy się też nie tylko na antenie, ale używamy innych mediów, też takich, gdzie można zdjęcie pokazać, no to ma to sens.
Ma
tak? Na początku mnie to trochę bawiło, ale
to
już ma to, jest to coraz bardziej istotne jednak, więc ja też kiedyś miałem akredytację prasową na Brutal Assault na przykład.
Chyba tak, miałeś, znaczy fotograficzną.
Fotograficzną, tak.
Tak, i faktycznie w ten sposób można dostać więcej tych akredytacji, no i można też się rozwinąć, bo masz materiał, faktycznie możesz robić zdjęcia wtedy już aparatem z obiektywem, a nie telefonem i nikt tobie nie podskoczy, nie będzie tutaj miał pretensji, nie? I o to chodzi. Ale jeszcze wywiady do tego, bo wspomniałeś o wywiadach. No i teraz jest sprawa wywiadów. Znaczy często na festiwalach jest łatwiej, na wydarzeniach takich zwykłych, trasach koncertowych jest trochę gorzej, bo zespoły mają mniej czasu do dyspozycji. Zespoły podczas takich zwykłych koncertów klubowych no, z zegarkiem w ręku przyjeżdżają, rozstawiają się, mają próbę. Później chwilę na przygotowanie się na występ, więc jakaś garderoba. Potem występ, no i zazwyczaj po występie są zmęczeni po prostu, bo to naprawdę męczy człowieka. I zaraz muszą się zbierać, bo jadą do następnego miejsca, gdzie koncertują. Więc tego czasu na wywiady zazwyczaj jest mało. Jak się zbierze tego godzina, półtorej, to maks. I jest szansa się wtedy wbić na jakiś wywiad, nie z każdym, no tylko, że jest to dużo trudniejsze, może być jeszcze inna redakcja, która zabiega o taki wywiad, no i wtedy robi się gęsto, bo menadżer wybiera, z którym dziennikarzem zespół będzie rozmawiał, no i to możecie nie być wy akurat, to się zdarza. Na festiwalach sprawa jest trochę łatwiejsza, ponieważ zazwyczaj jest specjalny menadżer od organizatorów, który zajmuje się organizowaniem wywiadów z zespołami. I on zbiera wcześniej informacje, które redakcje są zainteresowane którymi wykonawcami i stara się uwspólnić grafik taki, żebyście w jednym czasie, w jednym miejscu, to miejsce zazwyczaj jest przygotowane, jest tam dostęp do internetu, do prądu, żebyście mogli sobie spokojnie usiąść i nagrać rozmowę taką na przykład godzinną z jakimś zespołem.
Też nie zawsze jest takie proste, żeby na terenie festiwalu muzycznego wygospodarować przestrzeń, gdzie prawda. Jest cicho, gdzie można nagrać wywiad.
Tak, ale akurat na Brutalu z tym problemu nie ma, bo po prostu są to kolejne kazamaty gdzieś tam mocno dość odizolowane od reszty.
No ale właśnie to tak wygląda. Wy się nie zdziwcie, jak zobaczycie na festiwalu, że jest jakiś namiot czy przestrzeń wygospodarowana tylko dla prasy i wchodzą tam ludzie tylko z opaską prasową. Faktycznie na festiwalach w ten sposób to się organizuje, ale wierzcie mi, to nie jest tak, że tam w środku leje się szampan.
Nie. Jeżeli zazwyczaj jeśli jest woda, to jest wszystko. Ale za to no, faktycznie jest dostęp do tych rzeczy, których potrzebujesz jako dziennikarz, żeby tam jakąś pracę
Wi-Fi
wykonać.
Jest czyli, na pewno.
No na pewno jest Wi-Fi, na pewno jest prąd. Czasami widziałem, zdarza się jakieś 3-4 laptopy takie do publicznego użytku, że możesz podejść tam, nie wiem, zgrać sobie coś i wysłać. Jeżeli nie masz innej możliwości, ale to nie jest backstage i szalonej imprezy, to zdecydowanie nie. Natomiast jeżeli jesteś na takim festiwalu umówiony z jakimś zespołem, to czasami bywają, to jest pewna presja. Dlatego, że...
Dla ciebie czy dla zespołu?
Dla mnie. Dla mnie, dlatego, że zazwyczaj ten organizator, ten koordynator kontaktu między mediami a zespołami, on ma jakiś kontakt z tobą. Numer telefonu, WhatsAppa, Messengera, coś tam. I w czasie festiwalu zdarza się tak, że na przykład bawisz się gdzieś i dostajesz nagle SMS-a, stary, słuchaj, tam nie wiem, Sodom przesunął godzinę wywiadu z 17 na 15, a jest 14:30, nie? No i co?
No, idziesz czy nie?
Albo rezygnujesz, albo nie. No i to bywa różnie, bo może się okazać, że kurde, koliduje mi akurat z tym zespołem, na który chciałem iść. Albo nie wiem, albo robię coś innego, nie jestem na terenie festiwalu, może jestem w basenie na przykład, albo nie wiem, spaceruję sobie. No, zdarzają się różne sytuacje i faktycznie wtedy, no, ja się czuję troszeczkę jak na smyczy, że muszę mieć ten kontakt, no bo jak coś się wydarzy, no to stracę okazję, a zależy mi na tym materiale, bo nie wiem, bo uwielbiam tego artystę, nie? Albo to jest jedna na milion okazji, żeby w ogóle z nim pogadać. No i tyle, także to jest też jakaś taka rzecz, ale po to tam jesteśmy.
No więc ostatnie pytanie i zamykamy ten temat. Warto robić program przez tyle lat?
Ja myślę, że ja uważam, że warto. Dało mi to naprawdę dużo i myślę, że jeszcze trochę da. Na pewno czegoś się nauczyłem, też jakiejś metodyczności, też nauczyłem się mówienia o tym, co lubię. No i myślę, że parę osób, no nie wiem, chociaż trochę udało mi się do tej muzyki może nawet nie tyle przekonać, ile rozszerzyć i przekonać, że warto tym się interesować. No i ja czuję, że mam jeszcze z tego dużą satysfakcję. Jak długo, tego nie wiem. To może się skończyć w każdej chwili, a może nigdy, nie wiem.
Tomek?
Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jeszcze bym dodał, że no to jest satysfakcjonujące, jak się komuś coś pokaże i ta osoba powie, o tak, to teraz dzięki tobie tam czegoś słucham. To miłe faktycznie i to pokazuje, że no to jest właściwie clue tego, co robimy, tak? W tym jest sens, żeby popularyzować. Opowiadać o tym, jak się wiąże z tym ciekawa historia albo jakieś głębsze treści i też staramy się do tego nawiązywać. Natomiast to, co mnie zastanawia tak na przestrzeni tych 10 lat, bo trochę czasu minęło, to jest kwestia tego, jak się zmienia radio jako medium. No nie? W sensie takim, że faktycznie myślę, że 10 lat temu, jak zaczynaliśmy, to ja też miałem takie poczucie, że pewnie słuchało nas więcej ludzi niż teraz. Nie wiem, czy tak jest. Ja mówię tylko jakby o swoim odczuciu, tak? Jakby że mam wrażenie, że wbrew pozorom, mimo że robimy to już 10 lat, to mogłoby być tak hipotetycznie, że teraz mamy realnie mniej słuchaczy niż kiedyś, bo po prostu też zmieniła się rola radia, tak?
Możliwe, tak. No, weszły streamingi, jak zaczynaliśmy, były dużo mniej popularne przecież, Tidale, Spotify.
Kurczę, no, z jakiegoś powodu od prawie roku już realizujemy sobie ideę podcastu, nie?
Tak.
Więc to też trochę trzeba iść z duchem czasu, ale z drugiej strony nadal się nam zdarzają takie sytuacje. Ja takie miałem, Janek chyba też, nie wiem, czy Rudy, tobie się zdarzało, tak? Ale to najczęściej jak gdzieś wsiadamy do taksówki, tak,
leci
radio luz, albo w momencie, kiedy gadamy z taksówkarzami, to bywa tak, że taksówkarze nas rozpoznają po głosie.
Zdarzały się
takie sytuacje, albo właśnie, no nie wiem, akurat wsiadamy do taksówki, bo skończył się jakiś koncert, tak? I też taksówkarze, którzy nas może kojarzą, słuchają, kojarzą. Więc to też takie tak mnie wtedy utwierdza w przekonaniu, że no tak, to jeszcze są ludzie, którzy słuchają radio o 23 we wtorek.
I są to zwykle taksówkarze.
Pozdrawiamy serdecznie
bardzo,
taksówkarze.
Najbardziej.
No słuchajcie, tak, ale myślę, że to, że teraz mówimy w podcaście o tych doświadczeniach, no to też jest znak czasu, nie? Właśnie to, że uznaliśmy, że radio spoko, ale nie realizujemy się w nim w 100% w tym znaczeniu, że czasami chciałoby się pogadać więcej, skupić się faktycznie na rzeczach jakichś takich merytorycznych. I no, w radiu nie mamy na to czasu, bo to jest tylko godzina i w dodatku oczekiwania są takie, że poleci muzyka. Zresztą słuszne oczekiwania, nie narzekam. Po prostu inny format.
Dla samego mówienia tam jest około 10 minut. Nie?
No do tak 15. Więcej, między 10 a 15 zależy
od 15 chyba zależy tak od audycji.
No to teraz wiesz, to jest 4, prawie 5 razy mniej niż teraz. Nie? Niż ta audycja, którą teraz znaczy ten podcast, który teraz nagrywamy. No i jesteśmy w stanie w czasie podcastu przekazać wam więcej treści. Możemy wam towarzyszyć, co nas bardzo cieszy. No i przede wszystkim wygoda, bo nie jesteśmy skazani na tę godzinę 23 we wtorek ani podczas nagrywania, ani wy podczas słuchania. Więc,
słuchajcie, no. jest poniedziałek, jest godzina 11:43 w tym momencie, jak kończymy nagrywać ten odcinek.
Tak
więc
jest.
Jakby
Przed południem,
słuchajcie. Więc samo to świadczy o tym, jacy jesteśmy wyluzowani.
Niech tak nam zostanie.
Tak. Dzięki, chłopaki, za tę piękną, fantastyczną opowieść, której czuję się częścią.
Bardzo słusznie i to istotną.
A wy, jak macie ochotę sprawdzić, szczególnie tutaj mowa do trochę młodszej publiczności, jak się w radiu żyje i pracuje i chcecie spróbować swoich sił, to startujcie do luzu. Jakby co pół roku jest otwierana rekrutacja, chyba co pół roku.
Chyba tak.
I można się sprawdzić, także każdy z nas tam był i poleca.
I słuchajcie, to jest faktycznie środowisko otwarte. Tam, to nie jest tak, że to jest zamknięta grupa znajomych, którzy trzymają władzę, tylko wręcz przeciwnie.
Co chwila się pojawiają nowi ludzie.
Najważniejsze, trzeba mieć po prostu pomysł na audycję i to wcale nie musi być muzyczne.
A to, co jeszcze, jeżeli już mówimy w ogóle o audycji autorskiej, ale można przyjść i po prostu zobaczyć, jak się żyje tak na co dzień. Przyjść do jakiejś redakcji informacyjnej, czy tam do sportowej, czy co tam was kręci.
Jeżeli się boicie mikrofonu, to nie szkodzi, bo są też potrzebne osoby do prowadzenia social mediów, redagowania informacji, czyli tej pracy poza mikrofonem, a w międzyczasie się oswoicie z mikrofonem.
Sprawdźcie sobie radioluz.pl, chyba z tego co pamiętam, lub 916.fm, to nawet łatwiej zapamiętać. I tam też oczywiście we wtorki o 23.00 z Piekła Rodem z Jankiem i Tomkiem, a ja kiedyś jeszcze pewnie tam wrócę. Trzymajcie się.
Trzymajcie się, cześć, dzięki.